Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Dariusz Turecki. Zanim przedstawię moich gości, którzy reaktywowali się po wielu latach, to opowiem parę faktów z historii muzyki. Kiedy zespół The Beatles się rozpadł w 1969 roku, to potem reaktywowali się, żeby nagrać trzy, jak się okazało, potem finalnie dwie piosenki w roku 1995. To było lat 26 po ich rozpadzie. Kiedy zespół ABBA się rozpadł w roku 1982, bo wtedy swoich ostatnich nagrań, swoich ostatnich rejestracji dokonali, to reaktywował się w 2018 roku, to było 38 lat, czy 36 lat po. Natomiast zespół Katarzys, który dzisiaj gościmy, jak się rozpadł w 1986, to się reaktywował w 2026 roku. Zespół Katarzys w niemal pełnym składzie w Radio Lublin. Zespół Katarzys na płycie analogowej wydanej nakładem Agencji Muzycznej Radia Lublin. Panowie, dzień dobry, witam pięknie.
Dzień dobry. Cześć.
Cześć, przedstawię artystów. Bartek Mrowiński.
Miło mi, to ja. Dzień dobry.
Jerzy Żak.
Dzień dobry,
witam. Aha, dodam. Bartek Mrowiński, gitara basowa. Jerzy Żak, gitara. Roland Hankiewicz.
Klawisze.
Klawisze. Marek Kowalski.
Instrumenty perkusyjne.
Simcha Keller.
Witam wszystkich.
Śpiew, flat.
Wystarczy.
Autor tekstów.
Jeszcze trzeba dodać jeden. Motor, to jest bardzo ważne.
Motor, tak.
Bo ci, którzy pamiętają stare czasy, to
podają motor, tak?
Pamiętają jest. Imię motor.
Imię motor.
Marek Piotrowicz, perkusja.
To ja, witam.
A także Radek Ciurko.
Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, który wspomoże zespół
tak.
na
instrumentach. Z Mareczkiem i z Bakti.
Na instrumentach?
Klawiszowych, tak.
Czekamy na jeszcze jednego muzyka zespołu. Mam nadzieję, że do nas dotrze w czasie tej rozmowy. Panowie, 40 lat temu zakończyliście działalność jako Katarzys. Wcześniej, kiedy z Simchą Kellerem rozmawialiśmy, ustaliliśmy, że lata działalności zespołu to 1983-86. Spotkaliśmy się dlatego, że koncert promocyjny w Radiu Lublin, koncert promocyjny związany z płytą zespołu Katarzys, która ukazała się na bazie nagrań, które powstały w 1986 roku.
Było dosyć szczególne wydarzenie dla zespołu. Graliśmy w Domu Kultury. Nazywaliśmy go między sobą często Blaszak. Był on dla nas taką bazą, domem.
W Łodzi.
W Łodzi, tak, w Łodzi to było. Przy ulicy Pojezierskiej, jak dobrze pamiętam.
Tak,
tak. Było to miejsce naszych prób, naszych spotkań. Nie tylko naszego zespołu, ale wielu ludzi, którzy się wokół tego zespołu jakby obracali, kręcili. I no, mieliśmy pewien dorobek utworów. Stwierdziliśmy, że może najwyższy czas spróbować nagrać to w trochę lepszej jakości. Znaczy lepszej, no tamte czasy. Możliwej w ogóle. I wokół tego zrobiliśmy pewne wysiłki. Cała Łódź, w sensie domy kultury, zostały poruszone różnymi możliwościami z wwiezienia pewnego sprzętu, który mógłby podwyższyć jakość tego nagrania. Był magnetofon szpulowy, dwuścieżkowy, jakiś tam mikser, wszystko włączone do miksera, omikrofonowane pewne rzeczy, wiadomo, bębny. I nagrane na setkę.
Na setkę, tak, to jest ważne.
To było wszystko nagrane tak, jakbyśmy dzisiaj tu stanęli, zagrali na żywo, zarejestrowane i to mamy jakby, dzisiaj tutaj mamy ten artefakt niejako przed sobą.
Specjalnie ten artefakt przyniosłem, bo przyznam się, że kiedy w listopadzie 2025 roku tę taśmę magnetofonową zakładałem na magnetofon. Przy okazji taka anegdota, no w magnetofonach radiowych są inne zupełnie. Czpienie do szpul trzeba było inny czpień gdzieś tam wyciągnąć, nieużywany, żeby tę taśmę założyć. Trochę się zdziwiłem, że to nie jest taśma tak zwana profesjonalna, chociaż lepszej marki. Przypomnę, że to był 1986 rok. To nie była taśma stilonowska czy orłowska, bo takie mieliśmy w obiegu. Zdziwiłem się, że jest to taśma troszkę lepsza. I to, co usłyszałem, tak jeśli chodzi o jakość zapisu, który przetrwał przez 40 lat, w jaki sposób zagraliście, w jaki sposób to zabrzmiało, no, dało nadzieję, że płyta będzie piękna artystycznie i brzmieniowo. Co się na to złożyło, że zespół zabrzmiał zespół nagrywany na tak zwaną setkę, czyli na 3-4, na dwa ślady, nie technologią wielośladową. Jak to się stało, że zespół tak pięknie zabrzmiał? Tak dobrze.
Nie wiem, no myśmy w ogóle wszystko, co robili, robili dość spontanicznie. W związku z tym ja pamiętam układ sali, w którejśmy nagrywali to. Były takie dwa wielkie głośniki Regenta ustawione na u góry, gdzie których balił bas. Zawsze basu na mocno na pierwszym planie. I to wszystko razem stworzyło bardzo, bardzo ciekawą taką, nie wiem jak powiedzieć, sferę dźwięków, która docierała do naszych uszu i do tych mikrofonów po prostu. Tutaj trudno coś więcej powiedzieć. Naprawdę ciężko jest skomentować, jak to się stało. No, widocznie tak miało być. No.
Ja sobie pozwolę skomentować to, bo jestem osobą, która w tym zespole pojawiła się dzięki Bartkowi Baktiemu. I ten zespół dla mnie Katarzys, jestem młodszy, powiedzmy o jakieś 5-7 lat od tutaj tych członków zespołu, którzy nagrywali tę płytę. To był taki zespół dla mnie wyjątkowy, jeżeli chodzi o scenę reggae. To nie był zespół tak zwanego polskiego reggae, które wtedy jakoś się tam rozwijało i można teraz dalej jakby to pokłosie tamtych dźwięków znaleźć. Zespół Katarzys był wyjątkowy, ponieważ grał muzykę, która była bardzo mistyczna, bardzo podobna do tego, czego słuchaliśmy jakby za oceanu i no, był jakby prawdziwy. No i wydaje mi się, że ci ludzie tak kochali to, co robią i dlatego to wyszło tak, jak wyszło. Ja byłem, pierwszy raz usłyszałem ich w Krakowie, jestem z Krakowa, a pierwszy raz usłyszałem ich w 1985 roku na koncercie. Miałem wtedy 14 lat. No i to było dla mnie objawienie. Motor, który śpiewa bokiem do mikrofonu z fletem. Naprawdę to był bardzo ciekawy zespół. I teraz dziękuję w światu, że jestem teraz tutaj i mogę grać te piosenki, które kiedyś były dla mnie piosenkami, bo te nagrania gdzieś tam potem zaczęły krążyć, były nagrania robione przez różnych ludzi z Rubregę i tak dalej. Ja tego słuchałem, bardzo mnie to cieszyło, no i teraz jestem w tym miejscu. A więc jestem taki, no, dumny z tego, że mnie zaprosili po prostu do tej działalności. Autentyczność I to, że jakby nie patrzyli na to, co się dzieje tak jakby tutaj naszej rodzimej ścieżce muzycznej, tylko to, że sięgali do prawdziwego reggae po prostu, no. A nie przetransponowane na sposób polski. Tak to czuję.
Taką naturalną fascynacją wszystkich z nas była ta oryginalna muzyka tamtych czasów, jamańską.
Ja jeszcze tak dodam, jako taki najmłodszy tutaj z was wszystkich. Jak graliście, byłem mocno nieopierzonym kurczaczkiem jeszcze wtedy. Ja odkryłem zespół Katarzys w liceum, to był koniec lat 90., tak 97, 6, coś takiego. I dla mnie zawsze to było takie, a znałem inne zespoły polskiego reggae. I tu był taki patent, że to reggae nie wynikało z punka. W Polsce dużo polskiego reggae wynikało z punk rocka. Zazwyczaj zespół regowy zakładali ci ludzie z zespołu punkowego, którzy jakby bardziej to, coś tam czuli w tę stronę, nie? A tu jest jakby od początku to jest reggae. Nie wynika to z jakiejś takiej kontrkultury punkowej.
Ale no tak, dodam, że jednak każdy z nas czegoś tam słuchał i te wpływy różnych gatunków też miały na nas wpływ. Także to nie jest to, że urodziliśmy się i graliśmy reggae. W pewnym momencie to reggae na nas na tyle zadziałało, że spodobało nam się.
W tym momencie nic innego na nas nie działało. Nie,
ja myślę, że znaczy na mnie na przykład działało. Niemniej jednak tutaj w tej formie no, chcieliśmy tą taką surowość zawrzeć i jakby zakończyć tą taśmą.
Wrócę jeszcze do samej tej sesji nagraniowej, czy w momencie, kiedy sesji, no po prostu rozumiem, że to na jednej z prób się znalazł.
Nie, to była sesja.
To była sesja, tak?
Tak, było specjalnie jakby przygotowane wydarzenie technicznie, tak. Trochę tak jakby myślę też mentalnie przez nas, no więc to można powiedzieć, że to była sesja.
Była sesja.
Tak? I przygotowywaliśmy się. To nie było tak, że hej, spotkamy się, godzina czasu, spotykamy się, gramy. Nie, to też wiedzieliśmy, że ten dzień, ta godzina.
Znaczy z zasady było to, że wiedzieliśmy, że nie będziemy tego miksować, nie będzie tu te pracy czysto studyjnej, ale graliśmy po kilka razy te kawałki, tak żeby potem wybieraliśmy, pamiętam właśnie, najbardziej takie, które nas ta wersje odpowiadają. Nie przeszkadzało nam tam, że gdzieś tam ktoś sfałszował, że gdzieś tam coś tam się pomyliło, że gdzieś tam coś... Nie uważaliśmy tego za najważniejsze, uważaliśmy najważniejsze za przekaz, że tutaj do kolegów jeszcze dodam z mojego punktu widzenia, jakby tego całego wydarzenia. Z mojego punktu widzenia po prostu reggae było dla mnie najpiękniejszym, najmocniejszym nośnikiem treści, które chciałem wyrazić. W momencie, kiedy żyliśmy w tamtych czasach, to były czasy takie, ja bym powiedział, dla ludzi dzisiaj żyjących troszeczkę niezrozumiałe czasami, bo to jest powstanie wojenne, naprawdę taka szaruga, takie paskudne różne wydarzenia, które się dzieją. I to jest ważne, żebyśmy pamiętali o tym kontekście, ponieważ nikt nas wtedy nie wiedział, o czym mówiłem w poprzednich rozmowach, nikt nas nie przewidywał, nawet nie wyobrażał sobie, że za parę lat będzie to demokratyczny kraj, gdzie będą jakieś perspektywy dla rozwoju siebie osobiście, czy świata, czy życia i tak dalej. W związku z tym ten beat, jaki daje reggae, ta przestrzeń tego roots właśnie prawdziwego reggae, bo ja się najbardziej fascynowałem takimi właśnie wykonawcami, jak właśnie Prince Farah, jak Lynton Kwesi Johnson później, to było właśnie takie coś, że dawało to możliwość powiedzenia krótko, lapidarnie w miarę, ale słów, które głęboko w duszy człowieka są, które chcę przekazać. Dlaczego przekazać? Nie wiem. Takie po prostu poczucie, pragnienie takie, żeby powiedzieć to, co się w głębi swojej czuje. No i tak to zaczęło to funkcjonować. To najpiękniejsza płaszczyzna, zresztą wczoraj na próbie, jakbyśmy grali też, nie wiem jak Marek, nie wiem jak to odczuwa, ale ja miałem takie poczucie, jakbyśmy naprawdę mieli krótką przerwę w koncertach tak naprawdę jakąś i wróciliśmy do grania, bo ja wczoraj czułem dokładnie ten samego ducha, jaki był w Katarzys te już aż trudno powiedzieć, 40 lat temu.
A jeszcze dodam, że to było właściwie tak naprawdę, że dla nas dwóch czy trzech, to pierwszy zespół w ogóle, nie graliśmy w innych zespołach. Nie wiem dokładnie, jak tam każdy z nas poszczególnie, ale ja akurat z Motorem i z Kręciołem, którego akurat nie ma, który grał na obelnach, to po prostu to było coś, co pierwszy raz w ogóle jakiś dźwięk, który wydobywaliśmy. Także to nie było nic wcześniej.
Wielu z nas było samoukami zupełnie.
Czyli tak naprawdę po prostu uczyliśmy się na sobie.
W międzyczasie do nas dotarł jeszcze jeden muzyk zespołu, Tomasz Bozdek-Kozdra, gitarzysta.
Ja nie brałem udziału w tej sesji. Ja dołączyłem do zespołu po tych nagraniach.
Po nagraniach.
Ale Tomek był obecny w towarzystwie naszym.
No tak.
To był Katarzys. To było trochę takie zjawisko. Takie, no nie wiem, może społeczne to za dużo powiedziane. Niemniej jednak była to grupa ludzi,
którzy... wokół tego zespołu. Tak.
Akurat nie brałem udziału w tej sesji.
Pamiętam go w czerwonych, kraciastych spodniach, rurkach. Szczuplaczka takiego z postawionym pióropuszem do góry w skórze.
Ale tak czy inaczej zapytam ciebie, czym był dla ciebie tamten zespół działający w latach 80.
To było ostoją wolności po prostu. Bezpieczeństwo i wolność.
Takie miejsce. Trzymaliśmy. To, że byliśmy taką jakby paczką, właśnie się trzymaliśmy, że to nam dawało jakby taką też siłę, nie? Że nie jesteśmy sami.
Wiecie, nie chciałbym dyskredytować waszej paczki. Słuchajcie, no generalnie w miasta, które były trochę większe, ja w Krakowie mieszkałem i szybko jakby wsiąkłem jakby w takie środowiska, nazwijmy alternatywne. Zespoły skupiały różnych ludzi wokół siebie, którzy tworzyli taką paczkę i właśnie jakby sami się siebie napędzali.
Ktoś te graty musiał nosić. No,
nie było za bardzo gratów, to już inna sprawa, że to wtedy nie było tego dużo, ale chodzi o to właśnie, że ci ludzie jakby spotkaniami, tak powiedział Bozdek, wolność, to po prostu było coś takiego, że tam się człowiek czuł wolny, bo jak zresztą Symcha śpiewa o tym, idąc po ulicy mogłeś być ubrany tak, że właśnie ta policja ci pałą po prostu przywaliła. No. Więc Te takie spotkania,
milicja.
Muzyka, milicja oczywiście, tak. Te spotkania dawały coś takiego, że człowiek czuł się wolny, że człowiek jakby lizał tego zachodu, bo te płyty się słuchało i to nie można było kupić. Ktoś komuś przekazał, ktoś gdzieś tam na statku, jego ojciec pracował i przywoził. I to były te powiewy czegoś takiego, o czym jak zresztą też powiedziałeś. Nikt sobie nie zdawał sprawy, że kilka lat później, no tam powiedzmy 8, że nagle będziemy w kraju demokratycznym, że będziemy mogli wyjeżdżać, będziemy mogli kupować takie płyty sami sobie po prostu.
Nie będzie cenzury.
Tak, nie będzie cenzury, więc jakby to na pewno taka sytuacja jest.
Większość ludzi się znała.
No, znała i to jeszcze była oprócz tego taka wymiana energii, dlatego że jak ja pamiętam nasze imprezy, szereg koncertów na festiwalu o bardzo dziwnej nazwie, Rytm Fabrycznych Bałt. Dlaczego taki tytuł? Dlatego, że cenzura, jak dostała taki tytuł, taki plakat, to ja pamiętam to spotkanie, bo myśleli, że to są piosenki robotnicze, że to będzie festiwal piosenki robotniczej, więc Rytm Fabrycznych Bałt, bo klepnęli to. Szczególnie, że był zespół Moskwa, prawda? Więc no, to pasuje pięknie, więc wszystko to oklepnięte. naprawdę ja tutaj nie boję się użyć słowa, że to były pewne środowiska, że grupa muzyczna Katarzys tak naprawdę była częścią pewnego środowiska, a nie to nawet, że była liderem środowiska, bo liderami byli, każdy miał swoją tą, była tam, mówię, była Guma Moskwa, kapela słynna, praznana, punkowa łódzka, przychodzili różni ludzie z różną świadomością, z różną wizją muzyki. To nie byli tylko fani reggae, po prostu było to, co powiedział bardzo ładnie, krótko, bardzo dobrze Tomek, że tam się wchodziło do blaszaka, czy później ośrodek działań twórczych i człowiek stawał się człowiekiem wolnym, czuł się człowiekiem wolnym, mógł powiedzieć, co chce, zagrać muzykę taką, jaką chce, ale tutaj w tym momencie muszę powiedzieć o jednej osobie, bez której to by się bardzo może nie wydarzyło, albo byłyby duże trudności, czyli osoba o nazwisku Jadwiga Sącińska. Wysłała do mnie nawet dzisiaj SMS-em kilka słów, które prosiła, żeby przeczytać na scenie podczas koncertu, ponieważ to była szefowa tego ośrodka działań twórczych i ona po prostu, nie powiem, że uległa czarowi tego klimatu i tak dalej, ale po prostu stała się absolutnym, jak nie wiem, czołgiem burzącym wszystkie mury. Sprzęt, co to powiedział Bartek, mikrofony szurowskie, dobry magnetofon, to wszystko dzięki jej walce z dyrekcją Domu Kultury Naczelnego Łódzkiego. Przecież wiadomo, jak było. Był dyrektor, był pierwszy sekretarz, oni decydowali, gdzie sprzęt pójdzie, co będzie, gdzie będzie to używane. I ta osoba sprawiła naprawdę, że dała nam bezpieczeństwo techniczne, bezpieczeństwo lokalu, że mieliśmy salę prób i mogliśmy przyjść o pierwszej, drugiej w nocy z przyjaciółmi. Przyjeżdżał Robert Brylewski, przyjeżdżał Maleo. Byliśmy w nocy sesję, gdzie graliśmy do rana muzyczkę jakoś, nawet jest kilka utworów zarejestrowanych. I to były wydarzenia, które absolutnie odbiegały od tej szarej rzeczywistości tak zwanej już zewnętrznej. Tworzyły taką wyspę wolności, radości, światła, uniesienia, różnych klimatów, odjazdu. Słynni ludzie, tacy jak Kudłaty z Łodzi, który chodził po scenie ubrany na biało, napisany miał ten teges i nic nie robił. On nie grał na niczym. On chodził po scenie i robił miny. I to okej. Wszyscy powiedzieli, fajnie, chodź sobie. Jak masz ochotę, proszę bardzo, nie ma problemu.
To był elementem absolutnie środowiska.
Tak, dokładnie, tak.
Teraz się mówi ekipa, a wtedy się mówiło załoga.
Tak.
A pani Jadwiga była po prostu mecenasem.
Absolutnie. Absolutnie. Naprawdę. Dla kapeli to był skarb. Bezdyskusyjnie.
Mamą trochę.
Też na M.
Też na M, tak.
Tak, bo można było chcieć tworzyć środowisko, ale trzeba mieć było jakieś dojścia, czy też jakąś bazę organizacyjną i to była osoba, która pomogła.
To było naprawdę wielkie szczęście, że tą osobą byśmy się spotkali. Nawet nie pamiętam, jak to się stało. Nie pamiętam naprawdę. Pamiętam już dalej, ale jak do tego doszło, to ja nie pamiętam absolutnie. Natomiast po jej dzisiejszym też wpisie i liście, które wysłała, bo już nie mogła się przyjechać, bardzo chciała, to widzę, że dla niej też to był ważny czas. I to jest piękne. Ona pisze, dla mnie to był najpiękniejszy czas w moim życiu, więc jeżeli ktoś, to miał już tą karierę zawodową, artystyczną i tak dalej, pisze, że ten okres katarzys dla niej był tak ważny, no to co, nic dodać, nic ująć. Po prostu coś w tym było niesamowitego, magicznego. No.
Panowie, chciałbym jak najwięcej dowiedzieć się o zespole katarzys. Sam nie wiem wszystkiego. W przestrzeni internetowej o zespole katarzys jest niewiele. Poszerzmy wiedzę naszych słuchaczy, bo 1986 rok to jest ta sesja nagraniowa, prawda? Też taka anegdota z motorem, ustalaliśmy datę. Tutaj w pudełku od taśmy jest, pokażę, serwetka gastronomiczna.
A wiecie, skąd ona jest, ta serwetka?
Nie. Z tytułami.
Z baru
Zoo? Z baru Jagusia. Z baru Jagusia na dole. Tak. Siedzieliśmy przy Leniwych i ja pisałem utwory na serwetce.
Jadałem tam bardzo często dwie porcje Leniwych z podwójnym cukrem.
To był nasz ulubiony bar i zaraz pod ręką.
Dokładnie.
Zaraz pod ręką. Nawet, ten zespół w ogóle zaczął się od Menetekel Fares.
Tak.
Na początku zbieraliśmy się razem, graliśmy na bębenkach, ty grałeś na fletach drewnianych.
Prostych
i nieprostych, które były prawie proste. Na różnych instrumentach, które udało nam się zdobyć, które udało gdzieś tam skądś albo skonstruować nawet. I na tych bębenkach chodziliśmy do lasu.
Tak.
Często całą grupą, jeszcze większą niż tylko muzycy, ale cała grupa, chodziliśmy do lasu, tam graliśmy na tych bębnach, tam były medytacje, jeździliśmy na górę naszą...
pod łodzią, tak,
była zrobiona z... Czego?
To wyspisz na Facebooku.
To było wysypisko, to była jedyna góra, więc tam jeździliśmy, tam były niesamowite medytacje. I w pewnym momencie motor mówi, słuchajcie, mam pomysł. Będziemy grać reggae.
Tak?
Bo my słuchaliśmy reggae już od dłuższego czasu oczywiście. Fascynowaliśmy się tym, odkrywaliśmy tę muzykę, rozbieraliśmy ją na czynniki pierwsze, jak ona jest skonstruowana. Bo my tak naprawdę nikt tego nie uczył. To było, trzeba było samemu wszystko odkryć, jak to działa. Że to ma taki feeling.
Ale on dużo pamięta.
Tak. I ty w pewnym momencie mówisz, że słuchajcie, będziemy grać reggae. Cisza. Wszyscy siedzą. No tak, w sumie czemu nie? Możemy spróbować. Ty będziesz grał na tym, ty będziesz grał na tym, ty może na tym, ja może na tamtym. I nagle się okazało, że chyba się da to zrobić. No i pierwsze kroki, raczkowanie, to było pierwsze, dopiero się uczyliśmy, jak to reggae w ogóle funkcjonuje. Jak to ma brzmieć, żeby to było reggae faktycznie.
A jeszcze chciałem się zapytać, a co na tej serwetce jest napisane?
Na tej serwetce są napisane tytuły utworów.
Setlista.
Tak. W kolejności, w której te utwory się tutaj znajdują.
Ona będzie świetna serwetka z Jagusi.
A czyli charakter pisma?
No ja pisałem, tak.
Ja pamiętam, że się obawiałem tego, że ten blaszak będzie rezonował od gitary basowej i w tych nagraniach będzie to słychać, bo tam był problem z tym blaszakiem. To była aluminiowa czy stalowa blacha. I kiedy Baktyj grał na tych...
A krzyżyki,
na tej gitarze,
nie pamiętam.
Wszystko dzwoniło.
Naprawdę, nie pamiętam. Dlaczego były krzyżyki w utworach? Nie pamiętam niektórych.
Ale dlaczego ja powiedziałem o tej serwetce? Chciałem wyprowadzić z tej serwetki następne pytanie, bo tu jest między innymi utwór Oni, kiedy z motorem rozmawialiśmy pół roku temu i pytałem, w jakich latach działał Katarzys, no bo w internecie różne informacje, czy też tych informacji brak, to motor mówi do 1985. To ja zapytałem, dlaczego na serwetce jest Oni w nawiasie 1986. No i ustaliliśmy, że ta sesja nagraniowa i koniec działalności zespołu to był 1986 rok. I ja chciałem tutaj zapytać, jak to się wydarzyło, że zespół, skoro świetnie funkcjonował, skoro nagrał te utwory, skoro doszedł jeszcze, jak się dowiaduje, do ekipy zespołu Tomasz Bozdek-Kozdraj, czyli gitarzysta, już po tej sesji nagraniowej, to dlaczego zespół zakończył w tamtym momencie działalność?
Katarzys nie rozpadło się przez pieniądze, nie rozpadło się przez dziewczyny, a rozpadło się według mojej oceny, że każdy chciał jeszcze więcej, coś więcej, jeszcze pójść gdzieś dalej, jeszcze coś więcej osiągnąć. Pod każdym względem. I według mnie i duchowym, i artystycznym. Duchowym, nawet bym powiedział, zdecydowanie duchowym, bo Jerzy ma rację.
Ta duchowość w pewnym momencie była ważniejsza niż granie.
W ogóle Katarzys niewątpliwie to była grupa ludzi, którzy nieprzeciętnych pod tym względem, bo na przykład dla mnie była to jakby taka wielka inspiracja do pewnych właśnie poszukiwań, które zaczęły się jakby z jakiegoś etapu i później poszły w kolejne. Więc był to taki przedsionek i to był przedsionek muzyczny, to był przedsionek właśnie jakichś poszukiwań duchowych, które w życiu mamy łaskę mieć, czasami mamy. Więc to był po prostu...
Tam była głębia.
Naturalna droga, rozwój jakiś.
Była głębia i tematy, o których rozmawialiśmy, były zawsze bardzo głębokie.
Ja uważam, że jakby popójście swoimi drogami, to była dla mnie forma nie upadku Katarzys, tylko eksplozja. W pewnym momencie doszliśmy do pewnego pułapu, w którym jakby to eksplodowało i każdy pofrunął w kolejny, w bardzo konkretnym, swoim osobistym kierunku, w którym poczuł, że to jest jego droga.
Chodzi o to, że to była grupa, byliście grupą przyjaciół, a nie zespołu muzycznego, który myśli o tym na pierwszym miejscu, że trzeba nową piosenkę wyprodukować, zaaranżować.
Absolutnie.
Realnie było potrzebą ducha.
Dokładnie tak.
Realnie było potrzebą ducha.
Z Rolandem, pamiętasz, też przez chwilę jakiś zespół wspomnieliśmy tam o jakby polegle obok, nie?
Coś tam się cały czas działo. Tutaj absolutnie zgadzam się z tobą, że właśnie była to absolutnie grupa przyjaciół, pewne środowisko ludzi, która też grała muzykę. sorry, powiem tak, nie umniejszam tego, ale też grała muzykę. Czyli katarz jako muzyka była pewnym rodzajem, formą takiej ekspresji naszego życia, które wtedy prowadziliśmy. To, co przypomniał pięknie tutaj Roland, że właśnie te wyprawy w nocy do lasów łagiewnickich z bębnami, granie, medytacje, ogniska, wspólne jeżdżenie na wakacje nad morze. Mam takie jedno zdjęcie fajne, jak siedzimy sobie na ławeczce z
tak
wszystkimi.
Się
tak, no to są niesamowite historie, które właśnie toczyły się w naszym życiu. No naprawdę, to wiele przygód tam było. Wielu przygód, ale jako grupy ludzi, a nie jako zespołu muzycznego, który się spotkał po to, żeby zrobić jakąś karierę i potem nagle się pokłócił, nie wiem, o jakieś tam, nie wiem, wpływy czy ważność w zespole i się rozstali i koniec. Nie, nic z tych rzeczy. Owszem, no były czasem trudniejsze chwile, czasem były ładnie, to tak jak między ludźmi normalnie, ale między grupą przyjaciół, jako środowisko, a nie jako muzyków nastawionych na komercyjne osiągnięcie sukcesu jakiegoś. Nie. Nie było w ogóle.
Szanowni, pytanie dotyczące samego pomysłu wydania przez Radio Lublin płyty złożonej z nagrań na tej taśmie zawartych.
Bardzo ładna okładka.
Bardzo ładna.
I po prostu to, że jest materiał muzyczny, który jest wydany w formie
ku naszemu zaskoczeniu.
Czegoś poważnego, bo wydawnictwo i jest okoliczność, żeby może wrócić do zagrania tego. Udało się jakby nam spotkać muzycznie po tych 40 latach, grać razem i zanosi się na to, że może się wydarzy jeszcze parę innych okoliczności do tego, żeby wystąpić i grać.
Parę innych okoliczności, czyli?
Czyli może, no nie wiem, będziemy grać po prostu. No. Reaktywacja nabierze sensu.
Będziemy grali w Ustrudzie. Ja mamy zaproszenie na festiwal w Ustrudzie, czyli w lipcu, jubileuszowy 25. Co nas bardzo cieszy, ponieważ ja Ustrudę pamiętam tylko z celi na komisariacie Milicji Obywatelskiej. Jak przyjechałem właśnie z Kręciołem, czyli z perkusistą, który tutaj niestety jeszcze nie dojechał. I pojechaliśmy do Ustrudy, to był rok po stanie wojennym, myśmy w nocy sobie bawili się, grali, rano przyjechała milicja, wszystkich nas zahaltowała na komisariat, przez kilka dób nas tam męczyli i tak dalej. Podali nam pół godziny na opuszczenie miasta, żebyśmy się zniknęli, nie chcą nas widzieć w Ostródzie. Potem na Ostródzie, już w Ostródzie nigdy więcej nie byłem, bo się bałem, żartuję teraz, ale nie byłem. Natomiast teraz przyjdziemy grać tam, więc dla mnie to jest też taki niesamowity zbieg okoliczności właśnie z tej Ostródy, gdzie wspominam tą celę, tak, dosyć wyraźnie ją widzę.
Co do okładki, to niskie ukłony dla Karoliny Szustak i Tomasza Jankowskiego, którzy tę okładkę zaprojektowali i wykonali. Natomiast co do dalszej działalności zespołu, działalności w roku 2026, zespołu Katarzys, to jest tak, że przecież każdy z was jest kompletnie w innym miejscu w życiu. Skoro w 1986 poszliście w różne strony życia, bo to tym bardziej 40 lat później jesteście w różnych miejscach emocjonalnie i geograficznie.
Ale to mogę powiedzieć, że to świadczy o tym, że to nasze spotkanie te 40 lat temu było tak głębokie, że teraz bardzo jest nam na pewno przyjemnie się spotkać. To było bardzo głębokie. No jakby to samo z siebie się to wynika.
Dodałbym pozornie w innym miejscu. Pozornie w innym miejscu. Dlatego tak, że dla mnie Katarzys, to spotkanie jest takim, nie wiem, niesamowitym przesłaniem, że tak naprawdę to, co jest najpiękniejsze, najgłębsze, najbardziej świetliste w człowieku, w jego życiu, tkwi i jest w nim cały czas. I dlatego jak pytałeś się, tutaj tylko przypomnę ci, jak powiedziałeś, że nie wyobrażasz sobie, że myśmy się spotkali na próby, weszli, podzieli, włączyli sprzęt, podzieli notogramy, kawałek taki i taki, nie? Jak to mogło być?
Jeśli mogę do ciebie, tak bezpośrednio. Ale twoja pierwsza miłość, na pewno do tej pory gdzieś tam ją pamiętasz. I jak się spotkasz z tą osobą, jest coś, co od razu gdzieś... I żyje ona była
tego
prawdziwa.
Nie mów, to nie wiadomo.
Ale nie.
Ostrożnie.
Przepraszam. Powiem porównanie emocjonalne, bo nasze te wszystkie spotkania były bardzo emocjonalne.
Ale panowie, widzicie,
ta emocja...
Zmierzam
do tego, że... Ta głęboka emocja zostaje w człowieku. O, to jest puenta. I po 40 latach ona jest. I z tą osobą, z ludźmi, z przyjaciółmi, z którymi nawet się nie widzieliśmy 40 lat, albo jeszcze więcej, czy mniej, nieważne. Jeżeli to jest głębokie, zawsze gdzieś to wraca i te jakby obszary znów jakby wracają do rzeczywistości, mimo upływu 40 lat.
Czyli to jest coś takiego, że piosenka jako utwór słowno-muzyczny, i obydwie te części tego się nie zestarzały. Takie jest moje zdanie. Muzyka jest okej i teksty Motora są aktualne teraz. I wiesz co, no tak, oczywiście, że bo on dużo jakby o problemach śpiewał, tak, tamtych czasów i okazuje się, że te problemy nadal są i jeszcze, wiesz, bo mógłby śpiewać nazwy krajów, które są inne, bo wtedy śpiewał Afganistan, Iran i tak dalej i teraz jak dalej tam to jest, tak? Pewne rzeczy się nie zmieniły zupełnie. No i dlatego wydaje mi się, że to jest takie fajne w tym zespole, że jest autentyczny i wtedy też był autentyczny.
Tak, kiedy wyjdziecie na scenę, to nie trzeba będzie słuchaczowi tłumaczyć, o czym jest ten utwór, bo wszystko jest zrozumiałe dzisiaj.
Ja się z Markiem absolutnie zgadzam. Powiem tak jeszcze od siebie. Gdybyśmy spotkali się i mieli grać te utwory jeszcze raz i w trakcie grania, śpiewania, byśmy nagle stwierdzili, że kurczę, przecież to jest bez sensu, to już nie ma o czym tu śpiewać, jakbyśmy, nie wiem, na jakichś historiach sprzed 40 lat, jakich nie wiem. To bez sensu to jest, to nie ma żadnego odniesienia, po co to robić znowu,
gdybyś
nie?
Zachęcam nas teraz do pracy na przykład na traktorze i jechać pierwszomajowy pochód, tak? No. Więc to zupełnie się
albo być przodownikiem pracy tak. Gdzieś. Natomiast tutaj nagle wychodzimy, pierwsze spotkanie, pierwsze słuchanie, pierwsze granie i nagle ja sam osobiście, naprawdę, śpiewając to, przeżywam te utwory, i to mówię całkowicie w tej chwili absolutnie szczerze. Przeżywam te teksty tak samo i mam tego pełną świadomość. Jak 40 lat temu, dlatego, że ja to śpiewam dlatego, że coś mnie boli, że coś mi przeszkadza, że coś widzę, zakłóca to moje marzenie, jak powinno wyglądać życie ludzi w ogóle, nie tylko moje, ale w ogóle ludzi. I te teksty, które dzisiaj śpiewam z powrotem, z małymi, malutkimi zmianami, korektami, malutkimi naprawdę, nagle okazuje się, że śpiewam tą samą emocją, z tym samym wzruszeniem, z tym samym poczuciem, że warto je śpiewać, że warto o tym mówić. Że to nie jest śpiewanie o pierdołach, przepraszam bardzo, tylko o konkretnych, bardzo konkretnych rzeczach, które nas dotykają. Nie tylko nas, ale będzie dotykały naszej dzieci, nasze wnuki, które jeżeli będziemy je mieli, będzie również dotykało, bo to, co dzisiaj się kreuje, będzie przechodziło dalej. W związku z tym, nie wiem, czy nasze słowa, nasze piosenki coś zmienią w świecie, tego nikt z nas nie wie. Ale jeżeli jest taka potrzeba, żeby to zrobić, to trzeba to zrobić po prostu. Dlatego ja na przykład z wielką radością, taką, nie wiem jak to nazwać nawet, satysfakcją, radością, pełnią wróciłem do tego i to uważam, że absolutnie kosmiczne wydarzenie. Nikt z nas tego nie planował. Nikt z nas tego nie przewidywał. Nikt z nas tego nie... Oprócz Marka, który napisał tego... To jest ciekawe właśnie. Ale my tak nie mieliśmy takich planów w ogóle. Absolutnie. Nie było to w ogóle w jakimś tym. I to się dzieje. To znaczy coś jest na rzeczy. No,
ale to pierwszy taki był powrót 3 lata temu.
Trochę. Znaczy dinozaury to było takie... No, to zrobiliśmy taką imprezę na urodziny moje okrągłe i tak dalej. 60.
Też niektóre...
3 kawałki były. Trzy utwory, tak.
Powiem tak, chyba już na zakończenie tej rozmowy, dziękując muzykom grupy Katarzys za spotkanie, kiedy jeszcze raz pokażę te taśmy, słuchałem jej po raz pierwszy w listopadzie 2025 roku, to nabrałem po wysłuchaniu tych 7 utworów przeświadczenia, że mam do czynienia z zespołem, z grupą ludzi związaną emocjonalnie i moim zdaniem dlatego to tak dobrze zabrzmiało i przetrwało. I dzisiaj widzę i słyszę i mam nadzieję, że państwo też to odebrali, że mamy do czynienia z zespołem prawdziwym, a nie muzykami wykonującymi te same piosenki.
Super powiedziane.
Zespół Katarzys. Przedstawię w takim razie jeszcze raz na koniec Bartek Bakti Mrowiński, gitara basowa, Jerzy Żak, gitara,
to ja.
Roland Hankiewicz, instrumenty klawiszowe, Marek Kowalski, instrumenty perkusyjne i śpiew, Simcha Keller Motor, śpiew i flet, Tomasz Bozdek, kozdra i gitara, Radek Ciurko,
klawisze,
a także Marek Piotrowicz, perkusja.
To ja.
Zespół Katarzys. Ja się nazywam Dariusz Turecki. Dziękuję państwu pięknie.
Dziękuję pięknie.
Dziękuję. 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 Dziękuję.